Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Dziś w audycji Twoja dzielnica prosto z punktu zbiórek dla uchodźców z Ukrainy. Tu konflikt, właściwie problemy. Z dwóch punktów został jeden, kolejny się otwiera. Pogubili się wolontariusze, pogubiłam się ja i pewnie wielu z Państwa także. Ze mną Urszula Markowska, wolontariuszka, Joanna Hetnarowicz-Sikora dziś także w roli wolontariuszki. Drogie Panie, jak to się stało? Może Wy będziecie potrafiły wyjaśnić w prostych słowach, co się stało, że miasto zlikwidowało punkt w Scopiesie? Został tylko punkt przy szkole na Szarych Szeregów jako ten punkt, w którym uchodźcy z Ukrainy mogą odbierać dary. I czy zasady odbierania tych darów się zmieniły?
Przede wszystkim powód był bardzo prosty. No nie mogło być już prowadzona wydawka żywności w Scopiesie ze względu na to, że tam przychodzą ludzie, którzy załatwiają swoje sprawy. Ciężko było też tam pracować. Trzeba pamiętać, że to było takie miejsce w otwartym holu. Ci ludzie się gromadzili, więc jeśli ktoś przyszedł załatwić coś innego w Scopiesie, było to utrudnione i chyba to był taki główny powód, że chcieli przenieść punkt na partyzantów.
No, tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że Scopies jest siedzibą wielu organizacji pozarządowych, wielu stowarzyszeń, które tam prowadzą swoją działalność i ta działalność nie opiera się na pomocy bezpośredniej, tylko jest to bardzo często działalność kulturalna, mająca na celu integrację różnych środowisk. Scopies jest również miejscem, gdzie spotyka się Stowarzyszenie Seniorów. W sytuacji, w której w tym głównym holu Scopiesu prowadzona była wydawka żywności i ta żywność była tam gromadzona, utrudniało to bardzo działanie innym stowarzyszeniom, które nie mogły realizować swoich celów w związku z tym.
No tak, no to powiedziała też Ula i tak naprawdę chyba nikt nie spodziewał się też, że tej pomocy tyle jeszcze będzie potrzebne, że tyle osób jeszcze będzie przychodziło i będzie korzystało z tych punktów. Zakładam, że liczono na to, że to się wszystko szybko skończy, że nie będzie już wojny na Ukrainie, nie będzie wojny za naszą wschodnią granicą i że więcej osób do nas po prostu nie przyjedzie niż ci, którzy byli, powiedzmy, przez te pierwsze 2-3 tygodnie.
No trzeba pamiętać, że niestety uchodźcy nadal do nas przyjeżdżają i widzimy osoby, które pojawiają się pierwszy raz i są codziennie u nas. Trzeba pamiętać, że przez nasz punkt wydawania odzieży przechodzi około 100 osób dziennie. To świadczy o tym, że ta pomoc jest nadal potrzebna. I tu trochę, jakby myślę, rozjechaliśmy się w tej pomocy i w spojrzeniu na pomoc z urzędnikami, z miastem, bo my, będąc tutaj codziennie, tą potrzebę widzimy. Tłumaczenie było takie, że skoro już jest pomoc, czyli będą wypłacane zasiłki, ludzie dostają gdzieś tam, są wspomagani jedzeniem z cateringów, czy w miejscach, w których mieszkają, że to wystarczy. My widzimy, że nie wystarczy.
Czego brakuje najbardziej?
Na pewno chemii. To jest coś, czego nam najbardziej brakuje. Organizujemy, próbujemy namawiać różne firmy do tego, żeby gdzieś ofiarowały takie dary. Brakuje odzieży, brakuje szkolnych też zeszytów, przedmiotów. Wszystko, co jest potrzebne tak naprawdę dzieciakom do szkoły. Mamy też sporo zabawek, tego akurat nie brakuje. Nie brakuje małej odzieży, ale brakuje odzieży dla nastolatków, tak jak
ciągle,
nieustannie. Trzeba pamiętać, że kiedy uchodźcy przyjechali, była zima, zmieniła się pora roku, więc też te potrzeby są zupełnie inne i mamy też wrażenie, widzimy to, że ludzie trochę już są zmęczeni, trochę już opustoszały szafy w domach, że już tak naprawdę nie ma co przynosić, ale ta pomoc jest dalej potrzebna.
Jest jeszcze jedna kwestia. Miasto, oceniając potrzebę działania tego punktu, bazowało na informacjach dotyczących tego, ilu osobom to miasto faktycznie zapewnia miejsca noclegowe i wydawało się, że nie jest to jakaś bardzo...
Miasto zapewnia miejsca noclegowe, miasto udostępniło halę na Niedziałkowskiego. Tam nocują 23 osoby.
Ale również część uchodźców jest zakwaterowana w różnych hotelach i jest to ta pomoc, która jest świadczona przez instytucje, tak? Ktoś za te miejsca hotelowe płaci.
Więc państwo.
Podliczono tą ilość miejsc noclegowych i wyszło na to, że ona nie jest jakoś wyjątkowo duża jak na nasze miasto. Tymczasem my świetnie wiemy, będąc tutaj codziennie, że gro osób, które do nas trafiają, to są osoby, które mieszkają wspólnie w wynajmowanych mieszkaniach, które dojechały do osób wcześniej pracujących w naszym regionie.
Jest też, muszę ci przerwać, przepraszam, jest też gro osób, którym pomogło Centrum CIO, po prostu Centrum Inicjatyw Obywatelskich, tak?
A także trafiły do osób prywatnych, które w swoim własnym zakresie organizowały miejsca noclegowe dla tych osób i o ile ogarnęły miejsca noclegowe jako takie, o tyle już kwestia związana z takim bieżącym, codziennym życiem, właśnie kwestia odzieży, kwestia udostępnienia jakichś sprzętów użytku codziennego, nawet, bo z tym też się spotykaliśmy, kwestia pościeli na zmianę, to już są rzeczy, które zwykłą osobę prywatną, która wyremontowała, udostępniła dwa pokoje czy swoje własne mieszkanie takim osobom, to są już kwestie, które przerastają te osoby. I te osoby przychodzą do nas z prośbą o pomoc. Na zasadzie pomóżcie, bo potrzebujemy dwóch kompletów pościeli. Pomóżcie, bo nie mamy tak naprawdę ręczników, tak? Pomóżcie, bo mamy koce, ale nie mamy kołder.
A ja słyszałam też, nie wiem, poprawcie mnie, może się mylę, że przychodzą ludzie, proszą o chleb, bo nie mają co jeść.
No tak, takie sytuacje się zdarzają. Proszą o cukier, proszą o chleb. Trzeba pamiętać, że uchodźca i tak jest mocno doświadczony i bazowanie tylko na tym, że dostanie śniadanie czy obiad o kolację, nie wystarcza. I myślę sobie, że chyba jedyne, nad czym jeszcze mogą zapanować, to nad tym, że między posiłkami chcą swojemu dziecku zrobić kanapkę i podać mu to, co chcą mu podać do zjedzenia. Dzieciaki przychodzą ze szkoły, trzeba pamiętać, że są w różnym wieku, mają różne potrzeby, jeśli chodzi o żywność. I zdarzało się dość często, że przychodzili, prosili o chleb, bo nie mieli, po prostu nie mieli chleba.
No i pamiętajmy też o tym, że pomoc w postaci 500+ na każde dziecko dla ukraińskiej rodziny, ona nie funkcjonuje. Ci ludzie nie mają pieniędzy z tego źródła. Są skazani na niewielką pomoc miesięcznie. No mówmy się, jeśli dostajemy 94 zł za pomogi miesięcznej, no na co to starczy? Co możemy za 94 zł kupić i w jaki sposób możemy wyżywić rodzinę za te 94 zł miesięcznie?
Te świadczenia 500+, one mają być wypłacane już od maja właśnie, więc jest to też niewiele, tak naprawdę, ale jest nadzieja, że chociaż odrobinę to pomoże.
Trzeba pamiętać, że i cały marzec, kwiecień, ci ludzie byli skazani tylko i wyłącznie na pomoc naszą. Nie wiemy, kiedy też te świadczenia trafią do tych ludzi, tak fizycznie, że oni będą w stanie z tego skorzystać. Nie?
O ile możemy sobie wytłumaczyć to, z jakiego powodu miasto zrezygnowało z punktu przy Scopiesie, to nie dało innego miejsca w zamian. Tą żywność, którą można było pobierać z Niedziałkowskiego, przerzucili, kolokwialnie mówiąc, do was, na szereg szeregów, do liceum.
Tutaj powstało kolejne takie miejsce. To jest niewielka sala, w której codziennie wydawana jest żywność. Dostarcza ją Bank Żywności i wspiera bardzo mocno Ukraińców. I tu trzeba przyznać, że dostarczają i chleb, i przychodzi nawet mięso, ryż, kasza, cukier, wszystko to, co jest potrzebne na bieżąco.
Są też osoby prywatne, które słysząc o problemach, kłopotach na tym punkcie, po prostu przynoszą dodatkowo rzeczy, które sami zakupują za własne pieniądze. Chodzi o produkty o długotrwałej przydatności do użycia, suche produkty, tak? Czyli kasze, mąki, oczywiście makarony, ryże, olej. Olej to jest rzecz, która jest u nas bardzo deficytowa i bardzo pożądana, a przy okazji wiemy wszyscy, że olej w sklepie jest po prostu drogi, więc wydatkowanie kwoty na olej dla rodziny, która nie ma zbyt wielkich pieniędzy, jest dosyć problematyczne. Tym bardziej doceniają to, że ten olej mogą dostać tutaj.
Ilu wolontariuszy jest w punkcie? Zanim zapytam o to, co jeszcze wam przynosić, o ubraniach mówiłyście, o chemii, o tym, co jest potrzebne tak do codziennego życia, o jedzeniu za moment. Natomiast ja bym chciała właśnie, żebyście mi powiedziały, ilu wolontariuszy jest na co dzień w tym punkcie?
Budujące jest to, że mamy sporo wolontariuszy uchodźców, uchodźczyń, bo to zazwyczaj kobiety przychodzą i nam pomagają.
Czyli jednak...
I są niezastąpione, chociażby w kontakcie ze swoimi rodakami. To jest bardzo dla nas pomocne i myślę, że tak dziennie około 10 do 15 osób przewija się przez nasz punkt. Widzimy też, że tych wolontariuszy ze Słupska jest coraz mniej, że te moce przerobowe się trochę kończą i ludzie są zmęczeni.
Wy jesteście zmęczone, dziewczyny?
Staramy się nie być zmęczone. Widzimy potrzebę i chyba to jest ważniejsze. Patrzę na to i myślę sobie, że wojna w ogóle przestała się klikać, że my przyzwyczailiśmy się, oswoiliśmy się z tym tematem wojny i jakby nagle zrobiła się wiosna, widzimy już zupełnie inną przestrzeń dla siebie, więc przestali tutaj ludzie przychodzić. Przestała młodzież przychodzić, to też widzimy. Czasem jeszcze przychodzą do nas uczniowie i pomagają, ale to jest znacznie mniejsza pomoc.
No, jeśli chodzi o wolontariuszy ukraińskich, też trzeba powiedzieć, że my dostrzegamy, że oni chcą być potrzebni. Bardzo często są to osoby, które nie znalazły jeszcze pracy, pomimo tego, że bardzo chciałyby pracować. Tej pracy nie ma na rynku już. Rynek jest nasycony. Więc przychodzą do nas i czują, że coś od siebie dają. Przy okazji prawda jest też taka, że będąc tutaj, no, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, ale mają tę korzyść, że my je możemy nakarmić dodatkowo. Czyli jeżeli trafia tutaj jakaś żywność dla wolontariuszy, przekąska dla wolontariuszy, to bardzo często my te przekąski przeznaczamy dla naszych ukraińskich kolegów i koleżanek. One mają prawo z tego skorzystać w pierwszej kolejności, mają prawo też przyjść tutaj z dziećmi i o te dzieci również w ten sposób zadbać.
Ja słyszałam, to też proszę zweryfikujcie mnie, bo wy tu robicie za przysłowiowe dziękuję wszystko, pomoc swoją dajecie, bo tak, ale jest jedna osoba, udało wam się wywalczyć etat, nieduże wynagrodzenie dla jednej z waszych koleżanek.
Tak, ta sytuacja była wynikiem tego, że o ile w pierwszym miesiącu od wybuchu wojny każdy z nas tak się organizował, żeby pracę zawodową odsunąć na bok, o tyle dłużej niż miesiąc tak się nie dało. Więc każda z nas już znalazła się w takiej sytuacji, w której trzeba było zadbać o swoją pracę zarobkową, bo my też mamy do utrzymania swojej rodziny i musimy pamiętać o tym, że nasza praca zarobkowa pozwala nam działać tutaj. Od razu też powiem, że bardzo często jest tak, że rodziny, które przychodzą tutaj, potrzebują pomocy, są przez nas dodatkowo zaopiekowane i my po prostu robimy zakupy z własnych pieniędzy. Więc musimy pamiętać o tym, że musimy dbać również o naszą pracę. Okazało się, że wtedy, kiedy my przestałyśmy brać wolne, przestałyśmy mieć wolne, żeby spędzać tutaj każdą godzinę, potrzebna była jedna osoba, która rzeczywiście spędzałaby w tym punkcie czas od początku jego działania do zamknięcia. Trudno jest znaleźć wśród wolontariuszy osobę, która chciałaby w takim punkcie spędzać 10 godzin dziennie, dzień w dzień. Tylko i wyłącznie za dziękuję. Po długich negocjacjach i staraniach udało nam się wywalczyć taką umowę zlecenie dla jednej z nas. Jest to koordynatorka, która faktycznie otrzymała taką umowę zlecenie i też od razu powiem, jest to koordynatorka, która wzięła na siebie cały trud działania tego punktu logistycznie. To znaczy ona odpowiada za weryfikację PESEL-i, za spisywanie osób, które przychodzą.
To ja do tego to za moment, jeśli mogę tobie przerwać, bo jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałabym zapytać. W jakim zakresie miasto pomaga? Tu nastała cisza, drodzy państwo. W jakim zakresie, poza tym, że udostępniło SCOPiES, podpisało umowę zlecenie dla jednej z was, w jakim zakresie pomaga miasto? Po prostu Słupsk, ratusz. Ja nie mówię o Banku Żywności, który też mieści się w Słupsku i przywozi wam jedzenie. Mnie interesuje magistrat. W jakim zakresie oni wam pomagają?
Miejsce, które zostało wyznaczone na punkt pomocy rzeczowej, jest przecież miasta. To miasto wyznaczyło tą halę i utrzymuje tą halę, jeśli chodzi o energię elektryczną, dostęp do wody. To jest niewątpliwie zasługa właściciela obiektu, a tym właścicielem jest miasto. No dalej.
I tu nastała druga cisza, drodzy państwo. Przychodzą tutaj ludzie z urzędu wam pomagać jako wolontariusze?
Ja nie widziałam tutaj nigdy żadnej urzędniczki ani urzędnika.
No jest mi ciężko cokolwiek powiedzieć na ten temat, naprawdę.
No dobrze, no to nie będę stawiać pań w niezręcznej sytuacji i zapytam teraz, na jakiej zasadzie w tej chwili, bo zasady odbierania darów zmieniły się.
Jeszcze jedna rzecz, zapomniałabym. Śmieci odbierane są również przez miasto. Faktycznie dzięki temu nie toniemy w śmieciach, czyli wszystkie odpady, rzeczy, które nie mogą zostać wyłożone na punkt, kartony, plastiki, to wszystko odbierane jest siłami miasta, jak rozumiem, bo ktoś za wywóz śmieci płaci.
Gdzie to zakładam? Z naszych podatków, po prostu.
No najlepiej rozmawiać tutaj z osobami, które...
No tak, oczywiście. Na jakich zasadach? Powrócę do pytania. Na jakich zasadach w tej chwili wydawane są dary? Bo to się zmieniło. To już nie jest tak, że przychodzi każdy, kto chce z ulicy, tylko w tej chwili PESEL-e, paszporty?
To też nie tak do końca. Jeśli chodzi o odzież, to my nie spisujemy PESEL-i. Widzimy tą potrzebę i staramy się pomagać, ile jesteśmy w stanie. Natomiast jeśli chodzi o chemię, której mamy coraz mniej, jest deficytowa. Jeśli chodzi o jedzenie, nie zostawiono nam wyboru. Musimy spisywać PESEL-e, żeby nie powtarzały się te osoby, które zabierają te rzeczy, co powoduje, że ktoś inny jej nie dostanie. To jest dodatkowa dla nas praca. Musimy spisać te osoby, spisać PESEL-e i gdzieś tam weryfikujemy je, jak przychodzą następnym razem. czasem.
Dokładnie. Musimy pamiętać o tym, że musimy zabezpieczyć też osoby, które przychodzą nagle, nie zapowiadają się wcześniej, a naprawdę potrzebują pomocy. No i stwierdziliśmy, że trzeba wprowadzić przynajmniej częściowo tutaj ewidencję tej wydawanej pomocy, tak żeby ona była po prostu sprawiedliwa.
Otwarto 2 tygodnie temu mniej więcej nieduży punkt w Słupsku, w którym wydawana jest żywność, ale nie na tyle dużo chyba tej żywności, skoro do Was też przychodzą ludzie po nią. Czy jest ten punkt z żywnością?
To są wolontariuszki, które gdzieś tam zmobilizowały się widząc potrzeby, bo one przez ten pierwszy miesiąc wojny były codziennie w Stopiesie. Sporo też znają Ukraińców, wiedzą, kto jakiej potrzebuje pomocy i one własnymi siłami zorganizowały drugi punkt. Z tego, co wiem, przechodzi dziennie do nich około 60 osób. Pomoc jest naprawdę potrzebna.
To są te wolontariuszki, które wcześniej pracowały w Stopiesie, w punkcie wydawania żywności. I z tego, co wiemy, decyzja o tym, żeby stworzyć swój punkt, trochę wynikała też z tego, że dziewczyny były zaskoczone informacją o tym, że zamyka się miejsce w Stopiesie i że cała ta pomoc ma trafić tutaj, bo chyba niekoniecznie zadziałała tutaj dobrze komunikacja. No, dziewczyny dowiedziały się o tym w sumie ze strony internetowej miasta.
No to ja tu, drogie panie, stawiam kropkę i nie pozostaje mi nic innego, jak w tej chwili udać się do miasta właśnie, do ratusza, zapytać o te wszystkie rzeczy, o tą pomoc, o punkty. Warto poznać też punkt widzenia drugiej strony. Do usłyszenia paniom. Dziękuję.
Dziękujemy.
Monika Rapacewicz, rzecznik słupskiego magistratu. Będę pytać panią o punkty zbiórek dla uchodźców, o pomoc, jaką miasto oferuje naszym wschodnim sąsiadom, tym, którzy znaleźli się w mieście. Co miasto zrobiło do tej pory?
Przede wszystkim należy powiedzieć, że kiedy był ten gorący moment, pierwszy weekend od rozpoczęcia wojny, to my szybko udostępniliśmy nasz obiekt, jakim był Stopies. Bez żadnego zastanowienia, bez myślenia zorganizowali się wolontariusze, urzędnicy, otworzyliśmy i ludzie, przede wszystkim słupszczanie, którzy zaczęli przynosić dary, początkowo wywożone głównie do Ukrainy, na miejsce. Następnie zaczęliśmy to wszystko systematyzować, tak żeby to już nie było doraźne, nie chcieliśmy gasić pożaru, tylko właśnie systematyzować. Kolejne punkty, kolejne kwaterunki i kolejne działania ukierunkowane na pomoc uchodźcom.
Wolontariusze mają poczucie, że tak naprawdę to oni to zrobili, nie wy jako miasto. To oni tak naprawdę tam działali, oni dzielili, nie urzędnicy.
Tu zdecydowanie mogę powiedzieć, jestem tego pewna, że ta społeczność była bardzo zróżnicowana. To byli zarówno wolontariusze, to byli wolontariusze słupszczanie, wolontariusze słupskich organizacji pozarządowych, środowiska ukraińskiego i urzędników. Także ci pracownicy, którzy na co dzień pracują w Stopiesie i weekendami i popołudniami pracowali po prostu jako ochotnicy, bo mieli taką potrzebę. Także ja uważam, że to było wspólne działanie samorządu i wolontariuszy, którzy w tamtym czasie wykazali się wielkim właśnie zaangażowaniem, organizacją i sercem.
To ja się z panią nie zgadzam, bo ja uważam, że tam nie było urzędników i mieszkańców, tam po prostu byli mieszkańcy.
Urzędnicy słupscy, którzy pracują w Stopiesie czy w naszym ratuszu, to także są mieszkańcy Słupska i oni także pakowali na co dzień te kartony. Sama pamiętam popołudniami w sobotę czy w niedzielę, kiedy tam się pojawiali wspólnie.
No tak, ale nie jako urzędnik, tylko jako mieszkaniec, jako wolontariusz, jako człowiek, który chce pomóc. Nie ten, któremu wydzielono zadanie do wykonania.
No tak, i w takim rozumieniu właśnie jest wolontariusz. Wolontariuszem jest osoba, która pracuje w urzędzie i w każdym innej aktywności zawodowej.
No to tą kwestię już zostawmy, to zostawiamy też państwa ocenie oczywiście, jak to podzielić. Co się wydarzyło? Dlaczego ten punkt z Stopiesu został zamknięty? Bo tu się pojawił konflikt. Konflikt między miastem a wolontariuszami.
Na samym początku rzeczywiście Stopies to było główne miejsce i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby gdziekolwiek indziej mogła ta zbiórka być prowadzona. Z czasem, kiedy sytuacja się powiedzmy usystematyzowała, nie zabrakło potrzeb, tylko my wiemy już wszyscy jak działać, co jest potrzebne i w jaki sposób i kto to robi. Zauważyliśmy, że możemy scalić punkt na szarych szeregów i nie potrzeba już 2 punktów. Wzięliśmy też pod uwagę potrzeby ludzi i organizacji, które na co dzień w Stopiesie funkcjonują, bo też nie może być tak, że my im zabieramy przestrzeń. Pojawiały się już pomalutku głosy, że ludzie chcą wrócić do swojej działalności. Raz, że potrzebują jej. 2, mają zobowiązania chociażby umowami finansowymi na realizację różnych działań. Tu już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale braliśmy potrzeby też ich pod uwagę. Kolejna rzecz jest taka, że ten pierwszy boom tej żywności było naprawdę tak dużo, że 2 piętra Stopiesu były zajęte kartonami. Z czasem, co jest naturalne, te dary, które wpływały do Scopiesu, było ich coraz mniej i zobaczyliśmy, że nie ma potrzeby angażowania dwóch budynków, jeden w zupełności wystarczy. Kolejna rzecz jest też taka, że osoby, które potrzebują żywności, odzieży i innych artykułów, mogą udać się teraz do jednego punktu naszych szeregów, nie muszą między tymi ulicami mówiąc wprost, defilować, spacerować, tylko w jednym miejscu otrzymują wszystko, co potrzeba. To tak w skrócie można mówić o przyczynach łączenia tych punktów.
No tak, tylko że z tego, co wolontariuszki zdążyły mi powiedzieć, to tam wielu rzeczy brakuje już. One już nie mają pomysłu, skąd je wziąć. Brakuje żywności. Mimo tego, co już podkreślaliśmy, Bank Żywności dostarcza jedzenie, ale zwyczajnie nie ma chleba. Po prostu przychodzą tam uchodźcy z Ukrainy po chleb. Pomoc finansowa jeszcze do nich nie dotarła, bo to wszystko trwa. 500+ jeszcze nie jest wypłacane, będzie za moment. Więc tak naprawdę oni mają ograniczone środki, więc ta żywność jest konieczna, po prostu.
My sobie zdajemy, że ta żywność jest konieczna. My wszyscy jako Słupszczanie, my prosimy jako urząd o to, żeby na przykład Słupszczanie nadal jeszcze pomagali i przynosili te dary. Z drugiej strony my jako samorząd też nie mamy takiej puli pieniędzy, żeby na przykład zakupić gdzieś te jedzenie i przekazać je do punktu po to, żeby je wydać. Z kolejnej strony patrzymy, że uchodźcy, którzy przebywają na kwaterunkach, czy to naszych, ujmijmy to skrótowo, czy innych Słupszczan, powinni mieć zapewnione żywność ze względu na to, że osoba, która bierze pod swój dach uchodźców, jest zobowiązana i to prawem do tego, żeby taką żywność zapewnić.
No ale jej ciągle brak. Czy wy jako miasto macie pomysł, jak rozwiązać tę sytuację?
Tu na pewno będziemy dalej apelować do Słupszczan, żeby jednak jeszcze pomagali, zanim ci uchodźcy, którzy już u nas wyrobili sobie PESEL, znajdują pracę, bo my to wiemy, że naprawdę sobie uchodźcy też, Ukraińcy między sobą bardzo dużo pomagają. Jeden drugiemu tą pracę załatwia, świadczy za niego i zanim staną na nogi. To tutaj naprawdę duża prośba i podziękowanie za to, co już Słupszczanie zrobili, ale prośba, żeby jeszcze troszeczkę te kilka tygodni wspierać uchodźców i te punkty i tą żywność przynosić.
Uważa Pani, że to jest w porządku, że prosimy mieszkańców, patrząc na to, jakie są ceny w sklepach, jak droga jest żywność, żeby jeszcze zacisnęli swoje, że tak powiem, pasy i portfele i wspierali uchodźców?
Ja myślę, że prośba i apel to jest coś, co my możemy wystosować, bo każdy ma swój rozum i swoje zdanie i albo zastosuje się do tej prośby i zareaguje, albo nie. My jako samorząd też musimy patrzeć na potrzeby i uchodźców, i Słupszczan. Jeżeli chodzi o nasze zadania i realizację, nie możemy wszystkich sił i środków kierować tylko na jedną grupę społeczną, bo na przykład musimy się liczyć z tym, że którzy Słupszczanie mogą w jakiś sposób oczekiwać, że my będziemy pomagać w takiej samej intensywności też, nie wiem, bezdomnym, różnym grupom społecznym, biednym, którzy też na co dzień borykają się z tak potężnymi problemami. Ja nie porównuję wojny do bezdomności, ale wiemy, o co chodzi. Ludzie mają problemy także w Słupsku.
No to ja zostawiam, drodzy Państwo, Państwa ocenie. Kłaniam się pięknie. Joanna Marecka-Łotysz. Do usłyszenia. Monika Rapacewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dziękuję bardzo.